Storybox przedstawia Laura Adori Przebudzenie Lukrecji. Czyta Marta Wardyńska. Rozdział pierwszy. O czym myślisz w pociągu, skoro nie o tym samym, co ja? Rozkładasz nogi, zamykasz oczy i próbujesz odpłynąć. Widzisz ocean pokryty taflą lodu. Jesteś zupełnie sama. Jeśli po przebudzeniu wątpisz, czy w ogóle spałaś, a patrząc w lustro zastanawiasz się, czy ta wyblakła twarz należy do ciebie, zostaje ci na pocieszenie motto ciotki Aurelii. Możesz być szczęśliwa z każdym mężczyzną, pod warunkiem, że go nie kochasz. Siedząc w pociągu, powtarzam je jak mantrę. Próbuję sobie nawet wizualizować wielkie łoże pachnące wanilią, przełamaną nutą syczuańskiego pieprzu. Jednak zamiast jedwabnej pościeli i ciemnozielonych lancetowatych liści pieprznego krzewu, mam przed oczami oblodzony szczyt Mont Blanc, a w tle białe plamy. Przypominają nieszczęśników rzucających się w przepaść. Tych, którzy uwierzyli, że miłość utrzymuje świat przy życiu i czekali niczym zamarznięta ziemia na wiosnę, by obrodzić. Przeoczyli moment, kiedy zamienili się w gliniastą glebę. Zbyt skostniałą, by coś z niej wyrosło. Facet w takim stanie ducha idzie wykupić ubezpieczenie od samotnej starości lub zalewa się w trupa. A co robi kobieta ze swoim atutem nieprzewidywalności? Zapisuje się na kurs odzyskiwania życia. Wydaje fortunę, katuje się w weekend dwiema z rzędu pobudkami o 6 rano i przez 16 godzin pompuje przeponą w towarzystwie innych desperatek. Oto cena wyzwolenia przez oddech. Właśnie wracam z warsztatów. Galopada myśli i drętwienie łokci nie ustąpiły, ale podobno wystarczy 40 dni praktyki oddechowej i chłonięcia dobra, aby mózg nauczył się odczuwać szczęście. To głos nadziei, nie frustracji. Na razie siedzę odprężona na tyle, na ile się da z moimi w trybie przypuszczającym 5, a w trybie orzekającym 8 kilogramami nadwagi. I wiem, że jest niedzielny wieczór, a ja od jutra kończę z porannymi mafinami, popołudniową bezą, a zwłaszcza z Tinderem. Ostatni Superman poznany w cyberświecie, po którym dostałam odrętwienia łokci już po pierwszej randce, napisał: poznasz mnie po tym, że mój wielki cień zawsze pada na ścianę tak, by mnie przyćmić. Ta przewrotna skromność pozbawiła mnie wahań. Rzeczywiście, okazał się czarujący, taktowny i taki, jaki dawno nie był dla mnie nikt, a duży rozmiar miał nie tylko jego cień. Aż trudno uwierzyć, że zamilkł, jak wszyscy inni po 4 spotkaniach. Moja przyjaciółka Vera ma rację. Jeśli facet na portalu randkowym pisze, że ma 3 pasje, spław go od razu. Jedno, czego możesz być pewna, to to, że nie zrobi z ciebie tej czwartej. 1,5 pasji to maksimum, z jakim wyrabia się zrównoważony emocjonalnie mężczyzna, który wie, czego nie chce. Za oknem pociągu samotność Niziny Padańskiej, w oddali góry. To, co majaczy na horyzoncie, to pewnie wcale nie Mont Blanc, tylko masyw Bernina, a ja jak zwykle próbuję dopatrzyć się czegoś wielkiego w czymś całkiem średnim. Zawsze, gdy widzę Alpy, myślę o ciotce Aurelii. Ona jedyna w naszej rodzinie umiała zdobywać szczyty i śmiać się wtedy, gdy przyszło z nich spadać. Znała się na życiu i wiedziała, że najlepszym sposobem pokonania pokus jest uleganie im. Żartowała, że uczenie się na błędach to hobby tych, którzy na wszelki wypadek nie podnoszą tyłka z kanapy, by ich nie popełniać. W Aurelii więcej było czaru niż urody. Więcej polotu niż życiowych możliwości. Miała 4 mężów, 2 obłędnie przystojnych, 3 prawie przystojny, a 4 na tyle elegancki, że braki w aparycji nikomu nie rzucały się w oczy. Do tego rzesze tych, którzy aspirowali do jej poślubienia. Wielu porzuciło dla niej żony, narzeczone i swoje ideały. Jeden mecenas podobno poświęcił nawet życie. Gdy się dowiedział, że nie ma szans go z nią dzielić, skoczył do Wisły. Aurelia popadała w karciane długi, niefarty i ludzką niełaskę, ale nigdy nie popadła w udrękę miłosną. Podobno nie zakochiwała się, póki nie zakochano się w niej i odkochiwała się, zanim ktoś ją w tym ubiegł. Umarła z takim samym rozmachem, z jakim żyła. Na parkiecie, w wieku 95 lat, Na chwilę przed ostatnim podrygiem w takt Strangers in the Night wyszeptała podobno do tańczącego z nią 70-latka. Chciałabym robić z panem to, co letnie słońce z poziomkami. Oddam estrogen za testosteron albo wymienię ambicje na śmiałość Aurelii. Choćby na ten jeden wieczór, kiedy podniecasz się myślą, że jutro nie poczujesz tego, co zawsze. Zdobędziesz się na to, na co tydzień temu zabrakło ci odwagi. Wyrwiesz się z monotonii i hibernacji, w którą zapadasz jadąc codziennie tymi samymi ulicami, siadając na tym samym fotelu, przy tym samym oknie, w którym czasem mignie ci odbicie kogoś, kogo sama nigdy byś nie wymyśliła. Obudź się! Od dawna jesteś tą osobą z lustrzanego odbicia. Raz po raz coś cię wyrywa z codziennych odruchów. Słodka nuta agrestowego musu przenosi cię nagle w koronki leśnych paproci, w puch dzikiego mchu, gdzie łaskotana liśćmi skóra czyni rzeczywistość nierealną. Jeśli dotąd drwiłaś z nostalgii, teraz oddajesz jej hołd. Kiedy indziej niewinne ziarnko gorczycy, zabłąkane w zupie między limonką a krztyną chili, jak przedsmak euforii podrywa cię z krzesła. Wiele obiecuje, niczego nie zapewnia, ale przypomina o istnieniu małych rozkoszy. Możesz wąchać, dotykać, zajmować zmysłami przestrzeń, być bliżej życia. Uwielbiam pociągi. Lubię patrzeć na ciała ludzi, sprawdzać, w jakim stopniu potrafią otworzyć się na przyjemność. Kobiety wiedzą, czego chcą, a robią to, do czego je przyzwyczajono. Jesteśmy bardziej sensualne od mężczyzn, ale tuż po zajęciu miejsca od razu się kurczymy. Owijamy jedną nogę wokół drugiej, blokujemy miednicę, napinamy ramiona. Jakbyśmy nikomu nie chciały zawadzać i tylko w tych przykurczach czuły się na swoim miejscu. Mężczyźni się w to nie bawią. Wchodzą, siadają i zaraz rozsuwają kolana na boki. Popadają w małe drzemki lub wielkie zamyślenia, bezwiednie wykraczając poza linię swoich foteli. Dopiero gdy zderzą się z nogami kogoś siedzącego obok, ustępują z zawłaszczonego terytorium. Do czasu, nim znów odruchowo na nie nie wkroczą. W życiu jest tak samo jak w pociągu. Albo się podkurczysz, albo rozprężysz i zagarniesz przestrzeń. Niby wyzwolone kobiety to potrafią. Jednak co innego zagarniać małą cząstkę świata, a co innego wziąć w całości jednego mężczyznę. Ledwie zaczniesz, już coś się kończy. Albo ten facet, który jest jeszcze w tobie, ale przy tobie już go nie ma, albo zainteresowanie nim. Dziki tygrys okazuje się kotem kanapowcem. Pech kobiet, które potrafią zagarniać, polega na tym, że wolałyby być zagarniane. Mój pech nawet nie jest wybredny. Nieważne, co bym wolała, on zawsze prowadzi mnie w tym samym kierunku. Gdybym miała wybrać jednego spośród wszystkich pasażerów tego pociągu, wyłowiłabym mężczyznę, który właśnie jedzie do psychiatry albo powinien tam jechać, tylko o tym nie wie. Ostatecznie kogoś, kto czuje się całkowicie wolny, a w rzeczywistości jest trochę żonaty. Kogoś, kto wyznaje, że chwilę wcześniej odszedł od żony, ale nie wspomina, że zaraz do niej wraca, bo zawsze tak robi. Krętacza lub rozbitka wyłowię na każdym oceanie, nigdy nie wierząc, że to znowu on. Doczepię mu łatkę nadwrażliwości, czegoś ekscentrycznego albo trudną przeszłość. A tego właściwego przeoczę. Znudzę się patrzeniem, zanim się zorientuję, że to mógł być właśnie ten. Brunet pod oknem. Gdybym zagrała w grę "Spójrz tam, gdzie zwykle nie patrzysz", to mógłby być on. Mężczyzna z żelem na włosach, ale bez żony. Bez wielkich natręstw i katastrofalnej wizji świata. Niewiele by to dało, skoro już wyłapuje, że ciągle spuszcza głowę, nie patrzy w dal. Jego koszula nie ma żadnych zagnieceń, a jego jutro zapewne wygląda tak jak wczoraj. Można by z nim praktykować czynności egzystencjalne od 19 do 22 przez 5 dni w tygodniu, a w weekendy nawet dłużej. Można by mu robić lombardzkie pizzokieri bianki, a lepiąc gnioki, o jakich marzy, fantazjować, jak zlizuje z ciebie sos. Potem, nie wiadomo kiedy, jesteś już tylko ty i brudne talerze. Pośpiesznie je zbierasz, wiedząc, że jedyną rzeczą, która ożywi twój wieczór, będzie szum zmywarki. A pan po przekątnej, z zarostem, ambicja wojownika w ciele wiecznego chłopca. Kolor oczu porusza. Zakola mniej. Najtrudniej zaufać ustom. Zaciśnięte, wąskie, pewnie rzadko ustępują. Raczej nie lubią tego, co soczyste i krwiste. Może nawet jadają flaczki po florencku zaduszone na wiór w pomidorach. Plamka na koszuli jest zapewne po nich. Uniesione ramiona i zaciśnięta żuchwa zdają się krzyczeć: nie lubię ryzyka, boję się tego, czego nie znam. Czy dlatego tak się napręża? Ani razu na mnie nie spojrzał. Nie czuje mojego wzroku? Może w ogóle nie lubi czuć. A co jeśli nie patrzy, bo widzi, że się zbliżam? Tak jak ten pociąg dobija do Mediolanu, tak i ja, nieszczęsna, dobijam do owej strasznej daty. Gdybym była pociągiem, mogłabym przynajmniej czuć się jak spóźniony ekspres. A jestem samotną kobietą w przededniu okrągłych urodzin i prędzej się wykoleję na cenach kremów niż cokolwiek opóźnię. Zaraz się zacznie. Luzowanie policzków, ciążenie grawitacyjne w okolicach podbródka, zwisy w dolinie łez, wąwozy w okolicach ust. Tak, wiem. Każda kobieta po kilku kursach samorozwoju wie o tym, że tajemnica młodości polega na tym, by nie dać się zawładnąć uczuciom, z którymi nie jest nam do twarzy. Ale jak wznieść się ponad to, gdy jedyne, co czujesz, to lęk przed opadaniem? Zaraz stanę się kobietą po 40. Przypudrowaną swoim słodko brzmiącym imieniem Lukrecja. To dzieło mojej ambitnej matki. Jakby hołd, który złożyła swojemu gorzkiemu życiu, skazując moją młodość na epitety w stylu czarny cukiereczku o anyszkowym smaku, czy moja ty esencjo likieru sambuka. Wspomnienie tego, co kiedyś wydawało się goryczą, dziś brzmi jak nieosiągalna słodycz lukru. Czy to, co teraz wygląda na kompletne załamanie, za chwilę jakiś coach nazwie przebudzeniem duchowym? Milano. Buongiorno capitale! Jak dla mnie, mortale. Pan przystojny z zakolami wytaszczył walizkę z przedziału i ani be, ani arrivederci. Włosi i ta ich kultura. Skończyli się w okolicach Dantego, a udają, że jest jak dawniej. Nawet na mnie nie spojrzał. Addio, pomodoro! Żegnajcie nietknięte gołe kostki w mokasynach. Za drzwiami przedziału czeka przyjemne ciepło wieczoru. Chociaż ono nie wystawi cię do wiatru. W lutym daje się już wyczuć w powietrzu wiosnę. Gorzej z godziną, o której Włosi zaczynają wieczorny posiłek. Mój potrójny ogrzewacz szaleje i żąda, by już teraz dostarczyć mu pokarm, który przetransportuje za 2 godziny komórką całego ciała. Ale konia z rzędem temu, kto żyjąc we Włoszech, odważy się przyznać do wstydliwych praw swojego biologicznego zegara. Albo kochasz życie, albo szanujesz kwestie trawienne. Kolacja z Klaudią jest dopiero za 1,5 godziny. Mogę się przez ten czas włóczyć, chłonąc dobro tego świata, wyłączając z niego bezy i inne obiekty celulitotwórcze. Klaudia to jedna z tych szczęściar, które potrafią wyzwolić się od zagrożeń kalorycznych za pomocą zwykłego krokomierza, który przypomina ci, że za mało dziś się nachodziłaś, by utrzymać twój właściwy poziom szczupłości. Klaudia nie zasypia, jeśli nie wyrobi swojej chodziarskiej normy. Jest nieugięta. Woli dążenia od marzeń i potrafi przekuć każdy swój kryzys w kreatywny projekt, a potem go spieniężyć. Sprawia wrażenie, jakby urodziła się z poczuciem możliwości wpływania na losy świata. Gdy się z nią spotykasz, jeśli tylko przeżyjesz pierwsze 30 minut monologu o jej ostatnich sukcesach, masz szansę dostać celną wskazówkę na życie. W odróżnieniu od kursu wyzwolenia przez oddech, pomoże ci ona wprowadzić zmiany szybciej niż po 40 dniach. Grunt to nie zamykać się w sobie, nawet gdy Klaudia zacznie, jak ostatnim razem, od słów: Lukrecjo, musisz odzyskać czas, który poświęcasz na zbędne rzeczy. Wtedy godzina marszu lub pół godziny joggingu dziennie nie będzie dla ciebie żadnym kłopotem, a twoje ciało wróci do rozmiaru 36. Jak po takim wstępie przejść do powiedzenia o tym, co zawsze, czyli o kolejnych niefartach losu? Zasada ciotki Aurelii numer, nie pamiętam który. Nie patrz na to, co odeszło, bo nie zauważysz tego, co ma nadejść. Zwierzęta mają oczy po bokach, żeby się chronić. Człowiek ma je z przodu, jakby był nastawiony na atak. Mniejsza o to, co kto atakuje. Jedno jest pewne. Nie masz oczu z tyłu. Natura nie życzyła sobie, byś patrzyła na to, co minęło. Lucrezio, do boju! Żadnych tkliwych zwierzeń o tinderowych niewypałach. Tylko poważne rozmowy o przyszłości. Wariant niewinny. Klaudynko, gdyby obcięli ci o 1/6 pensję tak znienacka, co byś zrobiła? A może odważniej? Wiesz, czuję gotowość do zmiany i szukam nowych wyzwań. Czy widzisz mnie w roli... No właśnie. Jakiej?
Uno, due, tre.
Co mnie uratuje? Znieczulić się kieliszkiem Francia Cortarose na Piazza Stefano? Czy od razu poddać się torturom wystaw na Via Monte Napoleone? Popatrzeć na doskonałe geometryczne formy deptaka? Wstrzymać oddech i zatopić się w ciągnących się po obydwu stronach kompozycjach z butów, torebek i sukienek, stworzonych po to, by pocieszyć śmiertelniczki faktem, że istnieją na świecie problemy, którymi nie muszą zaprzątać sobie głowy. Na przykład dylemat, czy torebka Hermes Mad Birkin ze skóry krokodyla powinna być w tej samej marnej cenie 120 tysięcy euro, co satchel Louis Vuitton zrobiona ze śmieci. Po tylu latach życia w Mediolanie wiem, że obyta Włoszka lepiej odróżnia skórę kajmana szerokopyskiego od amerykańskiego aligatora niż Indianin z dorzecza Amazonki. Czy kobiety żyjące w świecie burzy i naporu, zastanawiając się, na którą torebkę wydać kolejne kilkadziesiąt tysięcy, to te, które w porę zaplanowały, jak ustrzec się przed stagnacją? Czy raczej te, które zajęły się budowaniem swoich imperiów, by wyeliminować prawdopodobieństwo upadku w emocjonalne doliny, jakim kończy się wspinaczka na uczuciowe szczyty? Zapach prażonych migdałów zdolny zatrzymać potok myśli. Zawsze czuć go w okolicach Trattorii przy Piazza Republika. Wciąż przypomina mi pierwszy mediolański niefart. Miał na imię Lorenzo i usta mięsiste jak dwie cząstki grejpfruta. Gdy muskał nimi moją szyję, moje ciało otwierało się jak orchidea, gotowe zamknąć go w swoich płatkach i już zawsze muskać jego delikatną skórę. Nosił marynarki na 2,5 guzika. Bardzo włoskie. Szyte jak na 2 zapięcia, z trzecim ozdobnym. Nie bał się różowych koszul i cedrowych nut wyczuwalnych na swojej szyi. Nie bał się też znikać. Już ten pierwszy raz w małej knajpce przy Via Ansperto był jak anons o naszym pogrzebie. Wolałam go nie czytać. Poszliśmy tam po spacerze wokół Muzeum Archeologicznego. Jedliśmy łososia w migdałach. Może nawet mówiliśmy sobie czułe słowa. Wtem zaszczekał pies w jego telefonie. Lorenzo wyszedł odebrać. Zniknął na 2 godziny. Po miesiącu zniknął na 3 dni, a po 4 miesiącach ulotnił się na zawsze, odbierając mi na długie miesiące rozkosz sprażenia migdałów. Signorina! Signorina! Odwróciłam się. Demoniczna sprzedawczyni złudzeń nawoływała w moją stronę. Już chyba tylko wróżki widzą we mnie signorinę, a nie signore. Tylko tego brakowało, by wyczytała mi z kart wygraną w kasynie, na którą muszę wyłożyć 3 razy więcej niż na kurs wyzwolenia oddechowego. Albo bruneta, który zabierze mnie tam, gdzie nigdy nie byłam. Żadnego tarota, żadnych iluzji. Żegnaj głodzie nieznanych smaków i łatwo wybudzanych nadziei na niezwykłe życie. Dziś wyjątkowo chciałabym poczuć przyjemność na widok czegoś oswojonego. Czegoś, co zwykłe, dotykalne i chociaż po części trwałe. Mediolańskie ulice, gdy tu zamieszkałam, onieśmielały mnie swoją elegancją. Majestat katedry, uroda fasad i szyldy małych sklepików o dźwięcznie brzmiących nazwach wydawały się jedynie scenografią dla spektaklu, w którym występowali przechodnie, świadomi krojów swoich garniturów i sukienek. Mijali się na chodnikach, raz po raz przysiadając w restauracjach czy kawiarniach. Odprężali się i czekali, jak się czeka na cud. Proporcjonalnie do zainwestowanych nadziei celebrowali potem każdy kęs dania, choćby to była pizza, a nie jagnię po rzymsku. Celebrowali nawet łyk zwykłego espresso, jakby to był Dom Perignon. Marzyłam, by stać się częścią tego świata. Nawet jeśli z czasem odkryłam, że mniej jest w tym rozkoszy celebracji, a więcej kulinarnej rutyny, wciąż czułam, że to moje, bardzo mi bliskie. Może to właśnie pozwalało mi przetrwać tyle lat w tym mieście, które okazało się mniej romantyczne niż się zapowiadało. Spędzać całe dnie w korporacji na wymyślaniu, jak sprzedać ludziom produkty, których zupełnie nie potrzebują. W międzyczasie mogłam się oddawać małym rozkoszom z osobami gotowymi na to samo. Przy okazji lepiej zrozumiałam własną matkę, która w jednej chwili porzuciła przaśny komunistyczny świat dla zupełnie nierokującego Włocha. Zostawił ją, gdy tylko dowiedział się o zalążku nowego życia. Została sama w ciąży w obcym kraju. Po powrocie do Polski najpierw przez kilka lat szamotała się ze światem i kolejnymi mężczyznami, potem zaczęła doznawać hiperwentylacji prowadzących do omdleń. Z czasem uległa pospolitym migrenom i malkontenctwu. Kto wie, czy to nie dlatego przyjechałam tu przed laty na staż. Niosłam w genach nawyki ojca i marzenia matki. Przede wszystkim uwierzyłam, że ja, w odróżnieniu od niej, spełnię marzenia o włoskim Dolce Vita. Signorina! Signorina, powróżę! Tarocistka nie odpuszczała. Kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w kartach. A potem słono za to płaci. Wiem, jak słodko to się zaczyna. Zawsze dostajesz światło nadziei. Oddajesz się we władanie pięknie brzmiącej idei i nic już nie jest takie, jak było. Droga do pracy zamienia się w kolekcję symbolicznych znaków. W zbiegach okoliczności słyszysz podszept przeznaczenia, a w każdym mężczyźnie, wystarczy, że na chwilę zawiesili na tobie wzrok, widzisz tego jedynego, z którym spodziewasz się spędzić całe życie. Grazie. Już lepiej poczekam na Klaudię, zamawiając w którejś z knajpek małą porcję gamberoni z salsa alla salvia i wpatrując się w ogonki krewetek unurzane w bladozielonych listkach szałwi, będę chłonąć dobro, by część mojego mózgu odpowiedzialna za rozkosz życiową wytworzyła chociaż jedną nową synapsę.